Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Bliskie spotkania z UFO w Starych Juchach w 2001 roku. Dziś w ramach audycji Skarb historii zaprezentujemy raport, który być może niektórzy z Państwa będą kojarzyć za sprawą magazynu UFO, w którym jego autor, Arkadiusz Miazga, opisał zdarzenia, jakie miały miejsce na Mazurach w okolicy miejscowości Stare Juchy, do jakich doszło w marcu 2001 roku. W trakcie serii obserwacji UFO, które można z pewnością zaliczyć do bliskich spotkań, wystąpiło oddziaływanie zjawiska na zwierzęta oraz elektronikę. Zapoznając się z tym raportem, można zadać sobie pytanie, czy doszło tam w następstwie do bliskiego spotkania trzeciego stopnia. Pewne okoliczności mogą tę opinię potwierdzać. Spośród wielu napływających obserwacji UFO z terenu Polski, stosunkowo rzadko docierają do ufologów obserwacje UFO z obszaru Mazur. Podobna sytuacja panowała do niedawna na Podkarpaciu, gdzie sporadycznie notowano obserwacje UFO. Od roku 1998 sytuacja uległa zasadniczej poprawie, kiedy to zacząłem aktywnie badać i dokumentować obserwacje UFO w terenie, reklamując przy tym swoją działalność ufologiczną w lokalnych gazetach i innych formach medialnych. Czego efektem są napływające obserwacje UFO z terenu Podkarpacia, jak również z całej Polski. W niniejszym artykule chciałbym przedstawić czytelnikom zdarzenie, jakie miało miejsce na terenie Mazur, a dokładnie w Starych Juchach. Jest ono niewątpliwie niezwykle ciekawe i interesujące ze względu na swój przebieg i charakter obserwacji. Informacje o tym zdarzeniu otrzymałem telefonicznie w styczniu 2003 roku od pani Eli. Jest to fikcyjne imię tylko dla potrzeb artykułu, ponieważ świadek zastrzegła całkowitą anonimowość, która po przeczytaniu mojego artykułu w UFO numer 53 z 2003 roku postanowiła opowiedzieć swoją niewiarygodną historię, której była świadkiem. Postanowiłem nie ujawniać żadnych szczegółów dotyczących osoby świadka, ponieważ piastuje ona bardzo wysokie i odpowiedzialne stanowisko w pracy. Z reguły nigdy nie ujawniam nazwisk świadków, nawet wtedy, kiedy zgadzają się na to osobiście. Duża odległość z Robczyc do miejsca obserwacji nie pozwoliła na wyjazd i osobiste przeprowadzenie dokładnej rejestracji na miejscu zdarzenia. Pozostały więc jedynie rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna oraz internetowa, które wniosły bardzo szczegółowe i istotne fakty do obserwacji. Dzięki pani Eli możemy zobaczyć ponadto zdjęcia miejsc, w których dokonano niezwykłych obserwacji. Świadków obserwacji było pięcioro, w tym dwoje obcokrajowców narodowości ukraińskiej, wykonujących pracę w domu pani Eli. Przyjrzyjmy się zatem obserwacji, jaka została opisana w skrócie przez świadka w liście. W pierwszą niedzielę po 8 marca 2001 roku, prawdopodobnie był to 11 marzec, wieczorem około godziny 19:00-19:30 oglądałam jakiś dziennik. Usłyszałam stuk w pałać dachu od strony jeziora. Dach jest pokryty blachodachówką. Hałas ten spowodował natychmiastową reakcję ze strony psów, dwa małe w domu i kilku dużych na zewnątrz, gwałtowne szczekanie i wycie. Ponieważ psy nie przestawały, po około 5 minutach wyszłam na jeden taras, nic nie zauważyłam, a później na taras wejściowy. Zapaliłam światło i zauważyłam, że jeden z psów skacze w górę na środku podwórka i szczeka w kierunku kępy drzew i zauważyłam dwa reflektory tuż nad czubkami drzew. Światło było bardzo intensywne, żółte, fosforyzujące. Reflektory były ustawione równolegle, poziomo, jak w helikopterze. I to była moja pierwsza myśl, że to sąsiad, który odwiedza swoją posiadłość po drugiej stronie jeziora, zawsze helikopterem. Dlatego odruchowo spojrzałam na drugą stronę jeziora i wtedy zauważyłam drugi pojazd, a raczej pierwszy pojazd matkę, bardzo duży. Wydzielał delikatną niebieską poświatę, znajdował się nad taflą jeziora. Mały pojazd wisiał tuż nad drzewami i nie powodował żadnego ruchu drobnych przecież wierzchnich gałęzi. Nie wydawały żadnych dźwięków. Natychmiast pobiegłam do domu i zadzwoniłam do męża, który właśnie wrócił z Mazur do Józefowa. Opowiedziałam mu, co widzę i mąż kazał mi natychmiast wołać świadków. Jedynymi świadkami była para Ukraińców zatrudnionych wtedy u nas, Lidia i Józef. Także oni byli świadkami prawie od początku. W międzyczasie obrałam się, wzięłam drugą słuchawkę telefoniczną, bo mąż chciał rozmawiać również i z nimi i na zmianę relacjonowaliśmy mu, co widzimy. Wzięłam również lornetkę. Naszych relacji w Józefowie wysłuchiwał mąż z żoną. Pojazdy bardzo wolno przemieszczały się w stronę końca jeziora. Mały, widoczne tylko reflektory, poruszał się poziomo i pionowo spokojnie bez zrywów. Wypuszczał okresowo snop światła żółtego, tak jak nasze helikoptery, pionował na ziemię. Mały poruszał się nad ziemią, a duży sunął nad taflę jeziora. Wtedy mąż kazał mi dawać znaki latarką. Poszłam po latarkę bardzo silną i zacząłem wysyłać różne przerywane sygnały. Koło, trójkąt, krzyż, mruganie. To chyba spowodowało, że zawróciły oba i sunęły w naszą stronę. Duży zbliżał się po tafli jeziora, dotarł do wysokiej kępy drzew, uniósł się nad nią i wisiał tam około 15 do 20 minut. Wtedy mogliśmy go dokładniej obejrzeć. Był okrągły w kształcie tortu, jakby miskę nałożyć na talerz. Tę miskę stanowiły wysokie okna, około 2 pięter. Talerz i przerwy między oknami były metaliczne, srebrzyste. Okien z naszej strony było 6 pełnych i po połówce na skraju, czyli 7. Należy domniemywać z okrągłego kształtu, że było ich w sumie 14. 6 z każdej strony i połówki na skraju. W górnej części zewnętrznych okien, tuż pod sufitem, były widoczne 2 czerwone lampki, światło pulsujące. Kształt był płynny, żadnych występów na pojeździe. W części środkowej metalicznej podstawy znajdował się krąg lamp emitujących bladoniebieskie światło. Takie samo bladoniebieskie światło wychodziło z okien. W środku pojazdu, poza czerwonymi lampkami, nic nie było widać. Powrót tych pojazdów wywołał nasze przerażenie. Mały pojazd w odległości około 40 i później 30 metrów wypuścił z drugiej strony, nie z tej, gdzie poprzednio wypuszczał wąski snop penetrując ziemię, szeroki snop światła żółtego, z kontrastującą czarną dziurą około 1,5 do 2 metrów wysokości w kształcie dziurki od klucza. Stało się to dwukrotnie i doprowadziło do ucieczki Józefa z tarasu do domu. W tym czasie sąsiedzi zaczęli wjeżdżać na naszą górkę. Widoczne światła samochodu. Przerwałem obserwacje i zajęłam się szukaniem pilota do bramy i wpuszczeniem ich na działkę. Pojazdy zaczęły się oddalać w kierunku końca jeziora. Duży podniósł się i opuścił po drugiej stronie lasu, a mały cały czas się poruszał w oddali do około godziny 22. Koniec cytatu. Wszystko wskazuje na to, że zaobserwowano 2 obiekty UFO z dość bliskiej odległości, która pozwoliła na zauważenie bardzo istotnych elementów i szczegółów w wyglądzie szczególnie największego obiektu. Zdarzenie to jest o tyle interesujące, ponieważ doszło tam do obserwacji począwszy od Nocturnal Lights, a skończywszy na Close Encounter trzeciego typu. A właśnie tym ostatnim przypadkiem zajmę się w dalszej części artykułu, ponieważ nie wiadomo, czy rzeczywiście chodziło o obserwację istoty, czy też nie. Przebieg zdarzenia rozpoczyna się dość prozaicznym uderzeniem czegoś w blechę dachu, powodując natychmiastową reakcję psów znajdujących się na podwórzu domu, które rozpoczęły przeraźliwe szczekanie, stawiając tym samym na równe nogi świadka. Jak wiemy z wcześniejszego opisu, po wyjściu na taras domu pani Ela zauważyła w kierunku północno-wschodnim, tuż nad wierzchołkami drzew, które oddalone są od domu około 30 metrów, 2 jasne okrągłe światła w kształcie kul, które usytuowane były poziomo. Każde ze świateł miało średnicę około 0,5 metra i było rażące w oczy. Obydwa światła najwyraźniej należały do jednego większego obiektu, który był niewidoczny. Oddalone były od siebie o około 3-4 metry, co może sugerować minimalną rozpiętość poziomą obiektu. Obiekty unosiły się na wysokości od 10 do 20 metrów nad ziemią i poruszały się w górę oraz na boki. Właśnie te ruchy sugerowały, że obydwa światła muszą należeć do jakiegoś większego obiektu, który w warunkach nocnych był niewidoczny lub posiadał ciemną powierzchnię, co jest dość charakterystyczne dla UFO. Można przypuszczać, iż dziwne uderzenie o blachę dachu oraz ujadanie psów było najprawdopodobniej momentem, w którym pojawiło się UFO lub przybliżyło na bardzo bliską odległość domu, wywołując tym samym niepokój psów. Jak wspominała pani Ela, po wyjściu z domu zdziwił ją widok jednego z psów, który szczekając skakał do góry, w stronę, gdzie tkwiły dziwne światła. Być może dźwięk, usłyszany przez świadka, mógł mieć również związek z widocznymi światłami. Jak wiadomo, obiekt ten emitował silne wiązki jasnego światła, które mogło zostać skierowane w kierunku dachu domu. Oczywiście są to tylko spekulacje, nie poparte żadnymi dowodami w postaci relacji świadków, którzy by to widzieli. Obiekt cały czas tkwił w tej samej odległości, wypuszczając co jakiś czas w kierunku Ziemi wąski promień jasno-żółtego światła, jakby czegoś szukając. Jak się niebawem okazało, nie był to tylko jeden obiekt. W kierunku ogromnego jeziora Łaśmiady unosił się kolejny obiekt bardzo dużych rozmiarów. Warto dodać, iż jezioro w tym dniu nie było skute lodem. Jest to o tyle ważna informacja, ponieważ gdyby było odwrotnie, to w miejscu, gdzie unosił się obiekt, mogły pozostać tak zwane kręgi, w tym przypadku wycięte na lodzie. Tego typu przypadki zaobserwowano m.in. w Szwecji, na Ukrainie czy w USA. Nol, według pani Eli, oddalony był o ponad 200 metrów w kierunku północno-wschodnim i wisiał około 2 metrów nad jeziorem. Obydwa obiekty zaczęły się bardzo pomału i stopniowo oddalać. Wówczas świadek poinformowała o tym fakcie dwójkę Ukraińców oraz zatelefonowała do swojego męża, aby podzielić się z nim swoimi wrażeniami. Tym bardziej, że oprócz niej to samo obserwowali jej znajomi Ukraińcy. Wymieniający spostrzeżenia mąż pani Eli, zarówno z żoną, jak i parą Ukraińców, zaproponował swojej żonie, aby ta wzięła latarkę i dawała sygnały świetlne w kierunku oddalających się dwóch obiektów. Najwyraźniej to mogło być powodem powrotu obu noli w kierunku świadków. Obydwa obiekty przybliżały się powoli i systematycznie, stając po pewnym czasie w miejscu. Szczekające dotąd psy pochowały się ze strachu, wchodząc do swoich bud. Największy obiekt zawisł około 100 metrów dalej, za pobliskimi drzewami, natomiast drugi znajdował się w kierunku pierwszego zauważenia w odległości około 40 metrów. Powolne przybliżanie się noli spowodowało bardzo silne odczucia lękowe u świadków, czemu się nie ma co dziwić, ponieważ w zasadzie nie mieli oni pojęcia, co może czekać ich za chwilę. Z odległości około 100 metrów świadkowie wręcz podziwiali niezwykły obiekt, który tkwił nieruchomo około 30 metrów nad ziemią, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Według pani Eli obiekt był okrągłego kształtu, w którym dolna i górna część była zupełnie płaska. Najbardziej uderzająca w jego wyglądzie była wysokość, która była porównywalna z wysokością trzypiętrowego budynku wykonanego w przedwojennym budownictwie. Dalsza moja korespondencja ze świadkiem pozwoliła ostatecznie ustalić, iż wysokość obiektu wynosiła około 9 metrów, natomiast średnica około 25 do 30 metrów. Sam wygląd był bardzo interesujący, ponieważ na całej powierzchni nola widoczne były jakby ogromne okna, które mogły mieć przy tej wysokości obiektu około 7 do 8 metrów. Widoczne okna były w biało-szarym matowym kolorze i emanowało z nich blado-niebieskie światło otaczające cały obiekt. Z kierunku, z którego obserwowali świadkowie obiekt, widocznych było 6 okien i na skraju obiektu po 2 połówki, co w sumie może sugerować całkowitą liczbę okien przy uwzględnieniu okrągłego kształtu obiektu na 14 okien. Pomiędzy każdym z okien widoczne były przerwy w kolorze metaliczno-srebrzystym, oddzielającym każde z okien. Doskonała pamięć i spostrzegawczość pani Eli pozwoliły przybliżyć nam wygląd przerw pomiędzy oknami, które charakteryzowały się półokrągłymi zakończeniami w części górnej. Poza tym w dwóch oknach widoczne były dwa czerwone pulsujące światła, usytuowane w narożnikach okien. Jak wiadomo, Nol unosił się na wysokości około 30 metrów nad ziemią, co pozwoliło również dostrzec spód obiektu. W środkowej części, która miała również metaliczny kolor, znajdowały się jasno-niebieskie światła tworzące sobą okrąg. Światła emanowały niewielką blado-niebieską poświatą i znajdowały się jedno koło drugiego bez widocznych pomiędzy nimi przerw. W tym samym czasie świadkowie obserwowali równocześnie drugi obiekt, na którym widoczne były jedynie dwa duże jasne światła. W pewnej chwili z prawej strony obiektu wystrzelił żółty promień światła, który uformował na ziemi okrąg o średnicy od 1 do 2 metrów, w którym pojawiło się coś czarnego, co według pani Eli przypominało dziurkę od klucza. Według świadka była to jakby dziura ciemnego koloru, kontrastująca w promieniu żółtego światła, która mogła mieć od 1,5 do 2 metrów wysokości. Czy w tym wypadku mogło chodzić o istotę? Osobiście pani Ela nigdy podczas rozmów ze mną nie twierdziła, że może chodzić o kosmitę. Tak więc, co to było? Z rysunku i opisu wykonanego przez świadka wynika, iż identyczne postacie pojawiają się często podczas nocnych kontaktów Bedroom Visitors. Ich podobieństwo jest bardzo do siebie uderzające. Ja sam posiadam w swoim archiwum kilka relacji o Bedroom Visitors, które z wyglądu przypominają coś, co widziała pani Ela. Identyczny wygląd Bedroom Visitors narysowała świadek z Wilkowej, która przeżyła CE3 w 1997 roku. Z opisu i rysunku świadka wynikało, że widoczna była postać okryta ciemną peleryną. Opis tego przypadku przedstawiłem w czasopiśmie UFO w numerze 52 z 2002 roku. Proszę więc porównać podobieństwa obu postaci. W badaniu zjawiska UFO wiele zależy od subiektywnej oceny samego badacza, jeśli dany przypadek rejestruje tylko jeden ufolog. To od niego zależy, czy dane zdarzenie zostanie zaliczone do CE3, czy tylko jak w powyższym przypadku jedynie do CE1, ponieważ obiekt znajdował się w odległości około 40 metrów. Osobiście jednak uważam, biorąc pod uwagę wiele innych podobnych przypadków oraz wygląd obserwowanych istot, szczególnie chodzi mi o Bedroom Visitors, iż powyższe zdarzenie można wstępnie zarejestrować jako CE3. Jak wynika z relacji świadka, postać pojawiła się dwukrotnie w momencie wyemitowania snopu żółtego światła, ale z prawej strony obiektu. Jest to ważny szczegół, ponieważ obiekt wcześniej również wypuszczał wiązki światła, ale zawsze z lewej strony. Wygląda na to, że charakter i przeznaczenie obu świetlistych promieni były uzależnione od sytuacji. Promień emitowany z lewej strony można porównać do rodzaju szperacza, w jakie są zaopatrzone nasze helikoptery. Natomiast promień emitowany po prawej stronie miał zupełnie inne zadanie. Mógł służyć jako rodzaj teleportacji do przenoszenia istot z góry na dół. Nie jest to bynajmniej mój wymysł, wyssany z filmów fantastycznych. Istnieje bardzo wiele relacji, w których świadkowie opisują podobny promień, który służy do wciągania na pokład UFO ludzi, a także ufonautów. Jedno jest pewne. Promienie tego typu nie są zwyczajnym światłem, jakie sugeruje ich zewnętrzny wygląd. Obserwacja postaci trwała około 30 sekund, po czym znikła ona w momencie zgaśnięcia światła. Ta sama sytuacja powtórzyła się z identycznym przebiegiem jeszcze raz, w tym samym miejscu. Warto wspomnieć, iż na drugi dzień pani Ela dokładnie sprawdziła, czy nie ma ewentualnych śladów w miejscu, gdzie Noll wyemitował promień światła z nieznaną postacią. Jednak na niezaśnieżonej ziemi nic podejrzanego nie było widać. To zdarzenie z pojawieniem się istoty spowodowało ucieczkę jednego ze świadków do domu, któremu najwyraźniej puściły nerwy. Był to Ukrainiec, pracujący u pani Eli. Niestety, nie miałem możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z parą Ukraińców, ponieważ wyjechali oni do innego miasta w Polsce w poszukiwaniu innej pracy i lepszego życia. W przypadku tego zdarzenia można powiedzieć, iż po pierwszej obserwacji dwóch noli pani Ela w dość nietypowy sposób wymusiła dalszy kontakt z UFO, który spowodował przybliżenie się obu obiektów oraz pojawienie się istoty w świetle żółtego promienia, która zapewne miała podkreślić przebieg całego kontaktu z osłupiałymi świadkami. Obserwacja zawieśnięcia obu obiektów w bezpośredniej bliskości domu pani Eli trwała około 20 minut. Nie wiadomo, jak wyglądałby dalszy przebieg zdarzenia, gdyby pod dom nie podjechali znajomi pani Eli, która zadzwoniła w międzyczasie po nich, aby mieć kolejnych dodatkowych świadków. Po kilku minutach, gdy wszyscy świadkowie wyszli na taras, przed dom, łącznie 5 osób, obiekty oddaliły się w kierunku północno-wschodnim. Największy obiekt znajdował się w znacznej odległości tuż nad lasem, który dzielił jezioro Ołówki od jeziora Łaśmiady. Z relacji pani Eli wynika, że jednym ze świadków, który obserwował końcową fazę obserwacji obu obiektów, był znany polski reżyser filmowy. Niestety, nie wiem, o kogo może chodzić, ponieważ pani Ela nie zgodziła się na ujawnienie nazwiska, czemu zresztą nie ma się co dziwić. Pani Ela powiedziała, że człowiek ten nie wierzy w tego typu zjawiska i jest do tego sceptycznie nastawiony. Według niego obserwowane światła, które znajdowały się w odległości 1,5 do 2 kilometrów, były światłami pochodzącymi z wioski, która miała się znajdować po drugiej stronie jeziora. Rzecz w tym, że po tamtej stronie jeziora nie ma żadnych domów, nie mówiąc już o wiosce. Być może świadek, reżyser zmieniłby zdanie, gdyby przyjechał wcześniej i na własne oczy zaobserwował z bliska 2 UFO. Po odjeździe znajomych pani Ela prowadziła dalszą obserwację widocznego bardzo daleko najmniejszego obiektu oraz widocznej niebiesko-srebrzystej poświaty, która widniała za lasem, w miejscu, w którym zniknął największy obiekt. Około godziny 22 świadek przerwała obserwację i poszła spać, nie widząc, co się dalej stało z widocznymi zjawiskami świetlnymi. Po kilku dniach, nie ustalono dokładnie ilu, kiedy przyjechał mąż pani Eli i włączył komputer, stwierdził, że monitor nie działa poprawnie, a na ekranie pojawiają się kolorowe pasy. W serwisie, w którym naprawiono monitor, stwierdzono, iż jego powodem zepsucia się było silne przemagnesowanie z nieznanych przyczyn. Jeśli weźmie się pod uwagę obserwacje UFO w bliskiej odległości od domu, można przypuszczać, iż powodem jego popsucia się był wpływ UFO, które mogło emitować silne pole magnetyczne, które zawsze towarzyszy UFO. Aby mieć pewność, skonsultowałem się w tej sprawie ze znaną naukowiec astrofizyk i badaczką UFO mieszkającą w Berlinie, panią Grażyną Fossar, znaną w Polsce m.in. z publikacji artykułów w Nieznanym Świecie oraz wydanej wspólnie z mężem Francem Bludorfem książce Dziedzictwo Avalonu. Według pani Fossar, UFO musiało wytwarzać bardzo silne pole magnetyczne, które rzeczywiście mogło spowodować przemagnesowanie monitora komputera. Na podstawie wieloletnich badań Grażyna Fossar i jej mąż Franz Bludorf sądzą, że, cytat, pole magnetyczne oddziaływuje nie tylko na całą elektronikę i aparaturę w otoczeniu, ale również na DNA zwierząt i ludzi. Jest to związane z faktem, że DNA jest również anteną elektromagnetyczną i tak zwanym oscylatorem harmonicznym. Zajmuje się tym dziedzina genetyki falowej. Dodatkowo na DNA są zadokowane tak zwane kanały Wheelera, poprzez które DNA komunikuje się z uniwersum, nie tylko z najbliższym otoczeniem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tak zwanych doświadczeń typu UFO. DNA jako pierwsza przejmuje informacje, jest w stanie ją wprowadzić do swojej pamięci, jak również wysyłać swoje informacje. Właśnie tutaj powstaje na ogół u niektórych osób problem w procesie komunikacyjnym kontaktów. Jest to również związane z różnymi częstotliwościami, które wywołują u ludzi określone emocje. Na przykład strach 523 Hz, miłość 348 lub 698 Hz, procesy poznawcze ze świadomością występujących związków w całej sytuacji 105 Hz. Częstotliwości powodują, że tak zwane kontakty czy też obserwacje obiektów mają zawsze miejsce, gdy człowiek jest w odmiennym stanie świadomości od zwykłego, dziennego. Ciekawe, że chodzi tu prawie zawsze o fale ELF. Koniec cytatu. Wygląda na to, że częstotliwość fal ELF emitowanych z UFO o zakresie 523 Hz faktycznie oddziaływały w jakiś sposób na ludzkie i zwierzęce DNA podczas obserwacji w starych juchach. Jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę reakcje psów, które na widok dwóch jasnych świateł przeraźliwie szczekały oraz wyły, chowając się następnie do swoich bud ze strachu, oraz jednego ze świadków, który przestraszony uciekł do domu, to zdarzenie to można zaliczyć do grupy CE2, w którym wystąpił wpływ UFO na organizmy żywe oraz elementy elektroniczne. Nie jest to jedyny przypadek obserwacji UFO w tej okolicy, który miałem okazję zarejestrować. Pani Ela skontaktowała mnie z jej znajomą, która także obserwowała niezwykłe obiekty. 10 lutego 1994 roku dwie osoby, jedna mieszkająca w Starych Juchach, 55-letnia pani Zofia, nazwisko zastrzeżone, a druga przyjezdna z Warszawy, wracając o zmierzchu około godziny 16 drogą między Bałamutowem a Łeśmiadami, spostrzegły w kierunku północnym dziwne pulsujące pomarańczowe światło tkwiące w bezruchu na wysokości kątowej około 30 stopni na tle całkowicie zachmurzonego nieba. Okazało się, że okrągłe światło znajdowało się na dużo większym owalnym obiekcie, który dodatkowo wyemitował snop jasnego światła w kierunku Ziemi. Odległość obu świadków od nola wynosiła wynosiła około 500 do 800 metrów, a obiekt znajdował się według pani Zofii na wysokości około 500 metrów lub mniejszej. Jeden ze szczegółów jest dość ciekawy. Może on wskazywać na fakt, iż UFO było widoczne jedynie częściowo. Cytat. Nie wiem, był dzień pochmurny, ale nie widać było góry pojazdu, jakby był w chmurach. Co jest o tyle nieprawdopodobne, ponieważ pojazd stał nad ziemią około 500 metrów. Koniec cytatu. W następnych rozmowach z panią Zofią udało mi się ustalić, iż Nol miał barwę niebiesko-szarą, która zlewała się z zapadającym na dworze zmierzchem. Możliwe, że to było powodem niedostrzeżenia górnej części obiektu, który według świadka posiadał co najmniej kilka metrów. W momencie obserwacji, która trwała około 20 minut, zapanowała dziwna cisza, na którą zwrócili uwagę świadkowie. Tak zwany czynnik OZ, który dość często występuje podczas pojawienia się UFO. Świadkowie twierdzą na ogół, że milkną wówczas wszelkie oznaki obecności zwierząt, ptaków, owadów i temu podobnych. Wielu ufologów sądzi, że jest to wpływ obecności UFO na otoczenie. Być może. Są i takie przypadki, gdzie świadkowie nie stwierdzają wzrokowo żadnego obiektu, a mimo to nastaje całkowita cisza w otoczeniu. Niekiedy, poza wyjątkiem słyszalnych dziwnych dźwięków, które przypominają gwizd lub brzęczenie, może to sugerować, że w bliskim otoczeniu pojawił się niewidoczny obiekt UFO. Coś takiego kilkakrotnie słyszał ufolog Kazimierz Bzowski z innymi badaczami na terenie Warszawy w latach 1983-1994. Najciekawsze jest to, iż sprawcę tajemniczych obiektów udało się kilka razy sfotografować, pomimo iż wzrokowo nie było widać żadnego obiektu. Sądzę, że czytelników może zainteresować ten fakt, ponieważ jest on mało znany. Dlatego przedstawię w skrócie spostrzeżenia, jakie opisał na ten temat Kazimierz Bzowski w jednym z e-maili adresowanych do grupy ufologów z Centrum Badań UFO i Zjawisk Anomalnych. Cytat. Podobne dźwięki ja i moi koledzy z dawnej grupy badań UFO słyszeliśmy wielokrotnie na przestrzeni od 1983 roku do początku lat 90. U nas były one w tonacji szybkozmiennych dźwięków o tak silnym natężeniu i z tak małej odległości, że czasami sprawiały wrażenie czegoś pośredniego pomiędzy brzękiem transformatora a graniem olbrzymiego konika polnego, ale bardziej zbliżonego do szybkich zmian tonacji ostrego gwizdu. Czasami, w nocy, te dźwięki były tuż przy nas, natomiast gdy usiłowaliśmy się do nich zbliżyć, odskakiwały w różne kierunki, a nawet na bardzo dużą wysokość i grały tam nadal. W okresach, gdy dźwięki pojawiały się w dzień, nie tylko milkły śpiewy ptaków, ale nikły w ogóle inne dźwięki, na przykład odgłosy przejeżdżających samochodów czy głosy ludzkich rozmów. Każdy dźwięk musi mieć swoją fizyczną przyczynę. To nic, że ich nie widać. Nasz wzrok jest dość niedoskonały. Nie widzi na przykład niczego poruszającego się jako migoczące z interwałami czasu 1/100 czy 1/1000 sekundy. Wzrok nie widzi, ale obiektyw aparatu i film kolorowy widzi i rejestruje. Nam się to udało kilkanaście razy. Moim zdaniem, moment, gdy milkną ptaki i inne odgłosy, wcale nie znaczy, że ptaki się czegoś boją. Po prostu w najbliższym otoczeniu inaczej biegnie czas. Różnica może być niewielka. Wystarczy przesunięcie rzędu milisekund, by nie usłyszeć z otoczenia niczego. Moim zdaniem jest to efekt obecności w pobliżu obiektu przemieszczającego się w czasie i wytwarzającego minimalny błąd w dostosowaniu się do czasu naszego. Dźwięki gwizdu słychać, gdyż nawet w tym innym czasie przesuniętym względem naszego o milisekundy wzbudzany jest ruch powietrza, i nie ustaje on natychmiast, lecz trwa jakiś minimalny okres czasu, docierając do naszych uszu jako gwizd, brzęk, granie konika polnego i temu podobne. Koniec cytatu. Być może podobnie było w przypadku obserwacji Nola, obserwowanego przez dwoje świadków w 1994 roku. Świadkowie tego zdarzenia stwierdzili na początku, że obserwują helikopter, który wypuszcza snop światła, jednak brak dźwięku oraz ciągłe tkwienie w jednym i tym samym miejscu przeczyły wyraźnie tej hipotezie. Niestety, nie wiadomo w jaki sposób zniknął lub odleciał Nol, ponieważ świadkowie przestali na niego zwracać uwagę, co było na tyle dziwne, ponieważ pani Zofia jest z natury osobą ciekawą wszystkiego i sama dziwiła się później, dlaczego nie podeszła bliżej obiektu, mimo że tak bardzo ją interesował. Czyżby wystąpił tu zamierzony wpływ UFO na świadomość świadków? Na drugi dzień po opowiedzeniu swojej obserwacji mężowi udali się razem w tamto miejsce, nad którym tkwił obiekt, ale na zaśnieżonym polu nie było widać żadnych śladów. W następnych dniach świadek dowiedziała się od miejscowych osób, iż tego samego dnia nad bałamutowem obserwowano również dziwną ognistą kulę, co oznacza, że jej obserwacja nie była odosobniona. Niektóre osoby zapytane przez panią Zofię o to, czy widziały dziwne zjawiska lub obiekty w tym miejscu, odpowiedziały: a tak pani, lata tu coś od czasu do czasu. Pani Zofia była jeszcze dwukrotnie świadkiem obserwacji dziwnych świateł w okolicy miejsca zamieszkania. Między innymi w roku 2001 obserwowała przez lornetkę wraz z mężem dużego jasnego bola, który znajdował się kilka kilometrów dalej od nich, chowając się na horyzoncie. A na początku 2003 roku zaobserwowała kolorowe światła znajdujące się ponad chmurami. Oprócz tego opowiedziała mi o pojawieniu się kręgów w trawie, których pochodzenia nie udało się ustalić. Jak się okazało, kręgi pojawiły się na wiosnę 1993 roku i zanikły dopiero w 1996 roku. Były to trzy kręgi znajdujące się jeden koło drugiego, o średnicy około 15, 10 i 5 metrów. Najciekawsze, że koliste ślady nie były ani wypalone, ani zawirowane w charakterystyczny sposób, jaki występuje w kręgach zbożowych. Ich obecność odznaczała, z nieznanych przyczyn, bardzo słabo rosnąca w tym miejscu trawa. Niestety, nie wiadomo, czy kręgi są pozostałością po UFO, czy powstały jeszcze z innych przyczyn. Należy żałować, że nikt z obecnych tam osób nie zrobił zdjęcia, które mogłoby wnieść bardzo wiele do sprawy. Mnie osobiście zastanawia fakt utrzymywania się przez okres około 4 lat tych śladów. Jak wiemy z badań, lądowiska UFO utrzymują się właśnie w tak długich okresach. Z zebranych informacji wynika, że UFO wykazuje w tych okolicach bardzo dużą aktywność. Od dawna wiadomo, że UFO nie pojawiają się bez powodu. Ale na Mazurach? Przecież nie ma tam żadnych dużych fabryk, ośrodków przemysłowych i temu podobnych. Tylko ogromne połacie lasów i jezior. Może o to właśnie chodzi. W pewnym sensie nole lubią pojawiać się nad dużymi akwenami wody, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i sztucznego. Być może UFO przejawia tam swoje zainteresowanie tym, co jest w ziemi, a jest tam coś, co w szczególny sposób nole interesuje. Kilkanaście kilometrów od Starych Juch w odległości miejscowości Głąbowskie koło Ełka zalegają rudy uranowo-torowe, złoże Ełk, żyłowe i sztokwerkowe. Poza tym są tam jeszcze naturalne pierwiastki radioaktywne. Niob, cyrkon, itr i erb. Tam, gdzie występują naturalne bądź sztuczne pierwiastki radioaktywne, zawsze odnotowuje się zwiększoną obecność UFO. Nole pojawiają się niemal nad każdą elektrownią jądrową na świecie. Moi koledzy z LKBZN, Kontakt, Damian Trela oraz Jarosław Krzyżanowski wielokrotnie badali przypadki pojawienia się UFO na terenie Dolnego Śląska, na którym również zalegają pod ziemią złoża pierwiastków radioaktywnych. A więc po raz kolejny potwierdza się hipoteza monitoringu UFO złóż radioaktywnych pod ziemią. Omówione obserwacje zapewne nie oddadzą pełnej liczby zaobserwowanych obiektów w okolicach Starych Juch i reszty Mazur, ale sygnalizują, że we wspomnianym obszarze dochodzi również do fascynujących manifestacji UFO. Piszę o tym dlatego, ponieważ największa obecnie uwaga badaczy oraz osób interesujących się problematyką UFO skupiona jest na wylatowie, w którym od kilku lat ukazują się regularnie piktogramy zbożowe. Tak się utarło wśród badaczy, że najciekawsze obserwacje UFO oraz inne dziwne zjawiska pojawiają się niemal zawsze w wylatowie, które stało się swego rodzaju sanktuarium ufologicznym. Oczywiście nie neguję żadnych pojawiających się tam dziwnych zjawisk, wręcz przeciwnie, ale uważam, że nie powinno się twierdzić, że wylatowo jest jedynym tego typu miejscem najczęstszych manifestacji UFO w kraju, bo tak nie jest. Czego przykładem mogą być przedstawione dziś zdarzenia ze Starych Juch. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy raport sporządzony przez Arkadiusza Miazgę. Raport w wersji ilustrowanej dostępny jest do przeczytania na blogu Arkadiusza Miazgi pod adresem arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios.